Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Kiedy tu byłem ostatni raz na nabożeństwie w niedzielę i tak patrzyłem przez okno, a ten śnieg tak mocno padał, a potem jeszcze piliśmy kawę, a ja byłem zaproszony tu na obiad, ale mówię, nie, ja tylko jadę i dobrze, że mogłem wyjechać i dziękuję tym braciom, nie wiem kto to był, co mnie wypchnęli, bo tu jeden po drugim ugrzątnął tamtym na tym krótkim odcinku, bo było bardzo dużo śniegu i tak szczerze mówiąc, naprawdę nie było wiadomo, tak wszystko było zawiane, gdzie jest krawędź, gdzie jest rów, jak dojechać. Ja szczęśliwie mogłem dojechać do domu i śpieszyłem się, a dzisiaj jest, chociaż też nie jest nadzwyczajna pogoda, ale jest już ciepło, jest zupełnie inaczej. Ja cieszę się, że mogę być teraz wśród Was. Chciałbym powiedzieć, kiedy ja przyjeżdżam gdzieś do zboru, gdzie jest w pierwszą niedzielę odprawiana pamiątka wieczerzy, pamiątka tej ostatniej wieczerzy, zawsze jestem tak poruszony tym. Ja dziękuję za te pieśni, które tutaj były śpiewane. Ta pieśń ostatnia, którą śpiewa tak pięknie Halina Kudzin, to jest na kasecie. Można to słyszeć, czy na płycie, to jest napiętonie, gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Bo my mówimy często nasz grzech. Amen, to jest prawda, nasz. Ale czy mój, czy ja sobie z tego zdałem sprawę, że ja osobiście z tego skorzystałem. I dlatego ja jestem tak bardzo poruszony i tymi pieśniami, które były śpiewane w uchwale naszego Pana, a też ku temu, żeby nam jakoś przybliżyć i pokazać, co to znaczy to dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty dla każdego z nas. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntu, w 11 rozdziale, ilekroć byście ten chleb jedli, a z tego kielicha pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażbym przyszedł. I my to mamy zwiastować aż do przyjścia naszego Pana. Zanim będzie i przeprowadzona ta pamiątka wieczerzy, ja chciałbym parę miejsc ze Słowa Bożego przeczytać, takie może miejsca, które na pozór by wyglądały, że nie mają związku z tą wieczerzą. To jest ze Starego Testamentu takie miejsca, które jakoś w ciągu tego tygodnia, tak zawsze się modlę i proszę Pana, żeby mi dał słowo, z czym mam przyjechać, bo tak jak to jeden brat powiedział, z tej lodówki wyjąć jakąś starą konserwę, to nie o to chodzi. To może być nawet dobre, ale czy to akurat jest wtedy to, czego Pan oczekuje. Chciałbym przeczytać drugiej Księgi Królewskiej z 16 rozdziału. Jest taki urywek, tylko z tego całego rozdziału chciałbym przeczytać. To dotyczy króla Achaza. To był taki bezbożny król judzki. I on, my czytamy w tym 16 rozdziale, co on wszystko złego zrobił. On przeprowadził swojego syna przez ogień, to znaczy spalał i tak dalej. I on udał się do króla asyryjskiego i chciałbym od 10 wiersza przeczytać. Zatem jechał król Achaz przeciw Tiglat-Pilneserowi, królowi asyryjskiemu, do Damaszku, a ujrzawszy król Achaz ołtarz w Damaszku, posłał do Uriasza kapłana wizerunek ołtarza onego i kształt jego według wszystkiego, jak był urobiony. I zbudował Uriasz kapłan ołtarz według onego wszystkiego, jako był posłał król Achaz z Damaszku. Tak uczynił Uriasz kapłan pierwej, niżeli się wrócił król Achaz z Damaszku. I dalej czytamy, wrócił król z Damaszku, ujrzał ten ołtarz, przystąpił i sprawował ofiary na nim. I zapalił całopalenie. I teraz w 14 wierszu czytamy tak, ale ołtarz miedziany, który był przed Panem, przeniósł z przedniej strony domu, aby nie stał przed ołtarzem jego, nie stał między ołtarzem jego i między domem Pańskim, a postawił go po boku ołtarza ku północy, a w 15 wierszu na końcu czytamy, ale ołtarz miedziany będzie mi na radzenie się Boga. I uczynił Uriasz kapłan według wszystkiego, jak mu był rozkazał król Achaz. Tu jest taka bardzo dziwna historia opisana, historia króla Achaza, który był takim bezbożnym królem. I my czytamy, że on miał problemy, był zwrócił i w związku z tymi problemami zwrócił się do króla asyryjskiego, żeby mu udzielił pomocy. I kiedy on się tam znalazł, to on zobaczył ołtarz, pogański ołtarz, który był w Damaszku, i on ten wzorzec sobie jakoś, nie wiem, czy to fotografować wtedy nie było można, ale prawdopodobnie narysował ten ktoś ten wzorzec i według tego wzorca ten kapłan, ten ołtarz wybudował, nie tylko wybudował, ale wprowadził do świątyni Salomona. Straszna rzecz, jest napisane, że on wprowadził, ustawił ten ołtarz, zanim król wrócił. I kiedy ten król wrócił, to on sprawował ofiary na tym ołtarzu, a ten ołtarz, który tu jest opisany, ten ołtarz miedziany, on przesunął na bok, żeby się radził Pana. Nie wiem, czy wy się z tym zagadnieniem spotykacie, ale zauważam jedno. Gdy my gdzieś się znajdziemy, zobaczymy jakąś nowość, to my to bardzo prędko chcemy wprowadzać. Jeśli chodzi o świątynię Salomona, ona w zasadniczej części była wybudowana zgodnie z tym, co było w namiocie zgromadzenia, a namiot zgromadzenia był, jak miał być zbudowany, te trzy części i tak dalej, to wszystko pokazał Pan Mojżeszowi i według tego to zostało zrobione. I to było, tam było miejsce święte i było miejsce najświętsze, do którego wstępowano, mógł kapłan najwyższy wstąpić tylko raz w roku. I teraz do tego ołtarza, do tej świątyni, którą Salomon wybudował, też były te trzy części zasadnicze, wprowadza ten kapłan na rozkaz króla, on tam buduje ołtarz, bo on go gdzieś zobaczył. A ten ołtarz, który był, on odsuwa na bok i tu jest napisane, żeby się mógł może od czasu do czasu radzić Pana. I takie zapytanie, czy jest to możliwe, że król judzki coś takiego zrobił. Jeśli my popatrzymy do poprzedniego rozdziału, 15 rozdziału, też z drugiej Księgi Królewskiej, to jest tutaj król Azariasz, czy Uzjasz, jak w jednym i drugim tłumaczeniu jest. I ten król, o tym królu jest powiedziane, że kiedy jego serce się podniosło, to on wszedł do świątyni, żeby ofiarować. Tu jest napisane w tym 15 rozdziale i zaraził pan króla, a był trędowaty aż do śmierci swojej i mieszkał w domu osobnym, przecież ja tam, syn królewski, rządził domem, sądząc lud. Gdy my czytamy księgi królewskie, to jest bardzo potrzebne, żeby równolegle czytać i księgi kronik. I w księdze kronik, w 26 rozdziale drugiej księgi kronik jest napisane tak, gdy się serce tego króla podniosło, że on wszedł do świątyni pomimo sprzeciwu kapłanów i on czynił to, czego nie wolno było robić królowi, a było tylko przewidziane dla kapłanów. I wtedy, kiedy on to robił, chciał złożyć tą ofiarę, to Pan go zaraził trądem. I wtedy on musiał natychmiast opuścić świątynię, bo tam była moc Boża, tam była Boża przytomność. I my czytamy tu, że on był królem nadal, mieszkał osobno i był trędowaty. Taka była sytuacja u tego króla jeszcze za czasów tego króla judzkiego. A tutaj my czytamy, że ten król, który ten Achaz, bezbożny król, on sam ofiarował i robił to, czego nie było wolno. I nie, Pan go nie skarał, nie zaraził trądy jak tego poprzedniego, a on znał na pewno tą historię. I co nam to mówi, jeśli tam obecność Boża odstąpiła od tego, co tam było, ten ołtarz, w którym na początku mówił, że się będzie radził Pana, został odstawiony na bok. Gdy my czytamy dalej, ja chciałbym powiedzieć, że w drugiej księdze Kronik jest opisane o tym, że ten król, który początkowo jeszcze ten ołtarz odstawił na bok, to on, my czytamy w drugiej księdze Kronik w 28 rozdziale, że on zamknął świątynię, a w całej Jerozolimie pobudował świątynki. I można też znowu postawić sobie takie pytanie, czy to jest możliwe, że coś takiego król judzki zrobił. Wtedy już były problemy, król, naród izraelski był uprowadzony do niewoli, państwo północne, a w Judzie był jeszcze ten czas łaski i ci królowie takie rzeczy robili. I co nam to ma do powiedzenia? Może dzisiaj osobiście. Chciałbym powiedzieć, kiedy my przyglądamy się, różnie to w różnych zborach jest i co zauważam takie, co mi sprawia nieraz kłopot, jak spotykam się z młodymi braćmi, siostrami, oni mówią, wiesz, w tym zborze to widziałem, w tym zborze to widziałem. Czy widziałeś to w Bożym Słowie? Czy to możesz zaakceptować na podstawie Bożego Słowa? Chciałbym powiedzieć, my jesteśmy bardzo tacy skłonni przyjmować, akceptować takie nowinki. Może naród judzki, no teraz król już ma dostęp, król już składa ofiarę, ofiaruje Bogu, to są innowacje, teraz my też to możemy zrobić. A Słowo Boże tak wyraźnie mówiło, że to jest służba przewidziana tylko dla kapłanów. I tam powiedziane było, jak ci kapłani musieli się oczyszczać, zanim oni tą służbę podejmowali w świątyni. Zanim ten najwyższy kapłan raz w roku wszedł do miejsca Najświętszego, to my wiemy, co on wszystko musiał, te oczyszczenie, co musiał wszystko przejść. A jeszcze była obawa, żeby on tam nie padł martwy, jeśli by to nie było całkowicie prawidłowo przeprowadzone. I teraz tutaj ten król już kadzi, więc mogą wszyscy kadzić. I teraz ten smutny stan, który tak nam wyraźnie wskazuje, że najpierw to odstawić na bok, a potem zamknąć drzwi świątyni. A skoro zamknął, człowiek potrzebuje tych różnych rytuałów pobożności, więc w wielu miejscach, tu jest napisane w 27 rozdziale, w 28 rozdziale Księgi Kronik, pobudował wiele świątyń w całej Jerozolimie. Po co? Po to, żeby się tam kłaniał cały naród izraelski. Bo to król robił. I tu chciałbym powiedzieć, że to jest dla nas takie nieraz wielkie niebezpieczeństwo. I jest dla nas tak bardzo istotne, czy to, co my robimy, jest zgodne ze Słowem Bożym. Ja zawsze bardzo lubię przypominać sobie to miejsce, jak w Berei, kiedy tam znalazł się apostoł Paweł, to wszyscy sprawdzali, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, co mówił ten apostoł Paweł, ten, który przyszedł. I oni stwierdzili, że to jest zgodne. I skoro stwierdzili to, że zgodność tego poselstwa o Mesjaszu, to my wiemy, że przybywało mnóstwo ludzi, i Żydów, i Greków, i niewiast, i mężczyzn. Dlatego, że się trzymali Bożego Słowa. A u nas bardzo często, no, trzeba coś upiększyć. Jeden mój przyjaciel ze Szwecji, taki mój rówieśnik, on mówi, czasami telefonujemy albo piszemy sobie, wymieniamy korespondencję. On bardzo dużo pracuje wśród młodzieży, chociaż też już ma swoje lata, a on mi pisze tak, wiesz, czasami mam takie wrażenie, że ta młoda generacja, ta obecna generacja, ta nasza przyszłość posługuje się inną Biblią, innym Słowem Bożym. Ja mam takiego przyjaciela w Niemczech, w jednym zborze, w którym po raz ostatni byłem w 90 roku. Ja w tym zborze też miałem przywilej usługiwać tam. Był normalnie duża kaplica, krzyż, a nad tym taki duży napis po niemiecku, oczywiście, zaiste on niemoce nasze wziął na siebie. I to jest coś, no, wspaniałego zrobione, bo to jest jedna lita deska, na której jest jeszcze kora, bo to jest drewno, drzewo lipowe, na tym się wypala, odpowiednio wypoliturowane. Pięknie to wyglądało i tam w tym zborze też w swoim czasie usługiwałem, mam też tam kilku przyjaciół. Jeden z nich, który już ma ponad 80 lat, mówił, pisał mi, no w naszym zborze to zostało zdjęte, bo to jest przestarzały krzyż, który był, no to jest na razie w magazynie, a został zainstalowany taki krzyż, to jest system żarówek czy światlówek i jest pulpit sterowniczy i ten krzyż jest raz czerwony, raz zielony, raz różowy, siwy. I to się w czasie rozpoczynanego nabożeństwa te kolory zmieniają i wychodzi pięć takich dziewczyn i zaczyna pląsać. I to jest ta atmosfera wprowadzenia do uwielbienia. I ten sędziwy brat mi pisze, nie wiem co o tym myśleć. Ja w tym zborze tyle lat byłem i jestem, myślę, że dotrwam do końca, ale ja nie wiem co dalej. Chciałbym powiedzieć jedno, że jeśli my wprowadzamy coś takiego do naszych zborów, to istnieje poważne niebezpieczeństwo, że to zostanie wprowadzone coś takiego do naszego życia. Apostoł Paweł pisze o tym, że ja nie chcę nic innego umieć, tylko Jezusa Chrystusa, onego ukrzyżowanego. A u nas się chce te nabożeństwa jakoś nieraz uatrakcyjnić, i wprowadza się do zwiastowania metody tego świata. I te metody tego świata wprowadzane w czasie usługi w nabożeństwach wprowadzają świat do naszych zborów. Chciałbym to bardzo wyraźnie powiedzieć. I to wtedy my odchodzimy od tego zasadniczego, od krzyża Golgoty, od tego, do czego jesteśmy powołani. Ja kiedyś czytałem, nawet sobie to przetłumaczyłem z niemieckiej gazety, była taka rezolucja pastorów z kościoła Assemblies of God z Ameryki, którzy rozważali to, co się dzieje w obecnych zborach, o tych sposobach przekazu i stosowaniu w sposobach przekazu metod tego świata. I oni nawet mówili, że prześcigają się niektóre zbory i im większa ewangelizacja, tym większe gwiazdy muszą na tych ewangelizacjach usługiwać. Nie tyle słowem, ale różnymi, nie chcę mówić sztukami, ale różnymi prezentacjami, czy pieśni, czy tańców, czy pląsów. I pod koniec tego spotkania, które trwało tam cały dzień, jeden z pastorów zgłosił taką rezolucję. Chciałbym powiedzieć, że to taka rewolucja była, ta jego rezolucja. On ogłosił tak, jeśli my mamy butelkę, w której jest alkohol, a napiszemy i nakleimy na naklejkę Jezus, to ta treść się nie zmieni. I to samo będzie działanie tego napoju. To jest coś przerażającego, ale chciałbym powiedzieć, że to powinno dla nas być takim sygnałem alarmowym. To już może było 15 lat temu, kiedy była kolejna rocznica tego chóru poznańskich słowików. My wiemy, że teraz z innej strony on jest na łamach gazet i mediów, ale była któraś tam rocznica tego istnienia tego zespołu i z tego tytułu był taki, było takie sympozjum naukowe na temat muzyki i nowych trendów muzyki, które pojawiają się w kościele. I opowiadał mi o tym jeden taki mój znajomy, z którym się też przyjaźnimy, franciszkanin, przeor klasztoru. On też uczestniczył w tym spotkaniu i tam trzy dni się zachwycali nad tym, że się wprowadza do śpiewu kościelnego te rytmy rocka i to ożywi te matki różańcowe i tak dalej, jak wiemy, jak ten śpiew nieraz wygląda. I wszyscy byli przez trzy dni zachwyceni tym. Ale na czwarty dzień jedna pani muzykolog, nie ksiądz, nie zakonnica, mówiła o pochodzeniu muzyki rockowej, jakie to ma źródła, ale mówiła bez ogródek o tym diabelskim pochodzeniu tej muzyki z Afryki i tak dalej. Ten wczor, kiedy mi to opowiadał w domu, mówi, to był taki szok, że wszyscy za nie mówili i postanowili, on mówi, a my jesteśmy konsekwentni, żeby ze wszystkich śpiewników oazowych wyeliminować pieśń z tymi rytmami rocka i tak dalej, bo to ma demoniczne pochodzenie. Chciałbym powiedzieć, ja byłem zaskoczony, mile zaskoczony tą decyzją, że oni taką decyzję podjęli. A my wprowadzamy rzeczy te, które wprowadzają świat do zboru. Dlatego, kiedy my mamy mówić o tym, co Pan Jezus dokonał na krzyżu Golgoty, a my to chcemy jakoś upiększać czy zmieniać, to chciałbym powiedzieć, ja wiedząc, że tu będę to tak na to słowo chciałem zwrócić uwagę, na co tak bardzo kładł nacisk apostoł Paweł. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Koryntian, to on pisze tak. Pierwszy list do Koryntian, ja myślę, że my wszyscy znamy na pamięć te wersety, ale ja będę czytał ze Słowa Bożego. Pierwszy list, pierwszy rozdział, apostoł Paweł pisze tak, 17 wiersz. Bo mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię kazać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy. Aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy przez mądrość mowy. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł był wykształconym człowiekiem, na owe czasy był bardzo wykształcony i my wiemy, że były takie momenty, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, to ten król Agrypa mówi, szalejesz Pawle w twojej wielkiej mądrości, a on mówi, nie, wysoki królu, on mówi, nie szaleję, on wskazywał na Jezusa, a tutaj mówi on o tym, żeby nie w mądrości, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy. Miałem okazję w ostatnim czasie czytać historię przebudzeń, które było w Walii, które było w Szwecji, w Norwegii, było w Niemczech, nawet we Francji. To było ze stenogramu, no bo kiedyś nie było innej możliwości, stenogramy tych nabożeństw były i to w takich krótkich relacjach jest zebrane w formie takiej książki. Czytają o tym, jak ta prosta Ewangelia była głoszona i nie głosili tego wielcy, jacyś wybitni kaznodzieje, ale prości i w wielu wypadkach młodzi ludzie, którzy głosili słowo. Tam jest opisane, że jeden młody człowiek, który znalazł się w Ameryce i on w czasie, kiedy Armia Zbawienia prowadzi te uliczne zgromadzenia, nie wiem, czy u nas tego się tak nie spotyka, ale w Anglii to widziałem wielokrotnie, to oni na ulicy głoszą słowo, wzywają na tą ławkę pokutników, wzywają grzeszników na ławkę pokuty. I ten młody człowiek, będąc w Stanach Zjednoczonych, sobie troszkę wypił i przychodził przeszkadzać na takie spotkanie. A kiedy go Bóg dotknął, to on się załamał, on się zmienił. I on wrócił potem do Anglii i on w czasie tego wielkiego przebudzenia takie krótkie poselstwa przynosił w takiej mocy, że się wiele, wiele ludzi nawracało. Gdy my urządzamy ewangelizację, to patrzymy i bardzo często się patrzy na to, jakiego by tu zaprosić ewangelistę, który by coś przyniósł i jaki zespół jeszcze na oprawę muzyczną zaprosić, żeby to miało jakiś sens. Bardzo dawno, to znaczy dawno temu, to było w 1971 roku, Billy Graham był w Wiedniu i tam była taka ewangelizacja. Był wtedy na Słowacji, ale ze Słowacji mieli możliwość, jechali na tę ewangelizację bracia i siostry, potem słuchałem relacji i on ewangelizował 3 dni i co jeden wieczór inny zespół tam usługiwał. I kiedy na drugim wieczorze albo na trzecim to miał usługiwać zespół ze Szwecji, a Billy Graham popatrzył, jak oni wyglądali, jak oni byli ubrani, co prezentowali, to wyszedł za mównicę i powiedział, ten zespół nie będzie usługiwał i my dzisiaj będziemy tylko słuchać Bożego Słowa. To był szok dla tych, ale on to odróżniał. No teraz jest już, chciałbym powiedzieć, niestety inna sytuacja, ale wtedy oni chcieli coś zaprezentować, a to nie było Boże. I dlatego ja tak bardzo chcę zwrócić uwagę na to, nie w mądrości mowy, ale w mocy. I w tej mocy, w jakiej Paweł głosił, to my wiemy, że to przynosiło owoce. I on pisze dalej tutaj w tym liście do Koryntian, nie w mądrości mowy, albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. A w 21 wierszu czytamy, ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga, przez mądrość upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. Gdyż i Żydzi cudów się domagają, Grekowie mądrości szukają, ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi szukali potwierdzenia i szukali i żądali cudów. I Żydzi z jednej strony, którzy uważali, że przez przestrzeganie zakonu mogą podobać się Bogu, oni nic innego nie chcieli. I chciałbym powiedzieć, że ten zakon, tak wyraźnie jest powiedziane, jeśli by ktoś jedną jotę z tego zakonu przestąpił, to jest winien przestąpienia całego zakonu. I tego Żydzi wcale nie byli w stanie przeprowadzić. A Żydzi, oni szukali, domagali się cudów. Grecy chcieli znowu poznać w mądrości swojej Boga. My wiemy, że to, co u Greków się pojawiło, to już było u pierwszego człowieka tym pragnieniem, kiedy Adam i Ewa zostali skuszeni przez węża. Tam jest napisane, będziecie jak bogowie. Gdy my popatrzymy dzisiaj na te wszystkie nauki orientalne, które u nas tak coraz więcej są praktykowane czy słuchane, to zauważamy, że ten jeden trend, będziecie mądrzy jak bogowie. Tego oni nauczają i Grecy szukają mądrości, dzięki której można by się przybliżyć do Boga. A apostoł Paweł mówi, że to tej mądrości Boga my nie poznamy. On to tak bardzo wyraźnie mówił. Ja chciałbym powiedzieć, że kiedy Pan Jezus był na ziemi i chodził i rozmawiał z faryzeuszami, to my we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych czytamy, ukaż nam cud jakiś, pokaż, dokonaj cudu. Oni cudów żądali, tak? A chciałbym powiedzieć, że ich wyobrażenie o Mesjaszu było zupełnie inne, aniżeli było to zwiastowane w Słowie Bożym. Gdy popatrzymy na przykład na 53 rozdział Księgi Izajasza proroka, to my wiemy, co tam wszystko jest napisane. Myślę, że ten rozdział 53 my wszyscy znamy. A chciałbym powiedzieć, że właśnie tego rozdziału, jakkolwiek Izajasza uczyli i nauczali nauczyciele żydowscy, to od 53 rozdziału Izajasza oni nie uczyli, bo w ich wyobrażeniu Mesjasz to miał być ten, który wybawi Izraela, a nie ten, który zawiśnie na krzyżu. Oni zupełnie inne mieli nauczanie. Faryzeusze, nauczyciele w piśmie, oni znali ten 53 rozdział, ale tego nie uczyli. I my wiemy, kiedy ci uczniowie, dwaj, którzy szli, odchodzili z Jerozolimy do Emaus, my wiemy, że oni byli smutni, słyszałem niejedno kazanie, oni mówili, a oni zamiast zostać, to oni odchodzili. Ja bym ich tak nie oceniał, bo oni odchodzili smutni, a kiedy Pan Jezus do nich dołączył, oni nie wiedzieli, że to jest Jezus, to oni się wcale nie zaparli, nie myśleli, nie wiadomo, co to jest za człowiek, co to jest za typ, ale oni mówili całkiem otwarcie, zasmuceni dlatego, że taki a taki, który był prorokiem wielkim, zginął. I oni dalej mówią, a myśmy się spodziewali. I tam jest napisane, oni się spodziewali, że ten Izrael, ten naród wybrany, dojdzie znowu do takiej potęgi, jak za czasów króla Dawida, będą niezależni, nie pod wpływem tego rzymskiego imperium, nie, ci, którzy muszą płacić podatek, czynsz cesarzowi, ale że będą wolnym narodem. Oni takiego Mesjasza oczekiwali. I oni mówili, i myśmy się spodziewali. A Pan Jezus wtedy do nich tak mówi, o głupi i leniwego serca. I on zaczął im opowiadać proroków, on im zaczął o tym wszystkim mówić, co musiał Mesjasz Jezus przecierpieć. I my widzimy, że oni byli tym poruszeni. Potem mówią, kiedy Pan Jezus zniknął, i zali serca nasza nie pałało, gdy nam wykładał Pismo. Czy nasze serca pałają, jak my czytamy Pismo, tak jak nas to Pismo uczy? To jest takie bardzo istotne dla każdego z nas, dla mnie i dla Ciebie. Chciałbym powiedzieć, jakie jest nauczanie, jakie jest nasze poznanie, takie jest nasze życie. I my wiemy, że w księdze Izajasza proroka, Izajasz to był ten prorok mesjanistyczny, który najwięcej mówił o Jezusie, o cechach Jezusa, o Jego przyjściu. I on również mówił o tym w 46 czy w 49 rozdziale, że On przyszedł jako Zbawiciel pogan. Też tego nie uczono i my wiemy, że kiedy Piotr przyszedł do domu Korneliusza, to on zaczął od tego, wiecie, że się nie godzi, żebym ja, Żyd, był między poganami. On od tego zaczął, zamiast podziękować, dziękuję, żeście mnie zaprosili, bo oni powiedzieli, dlaczego go zaprosili. Ten Korneliusz mi to wszystko powiedział, a on zaczyna od tego, a wy wiecie. I to było jego nastawienie. I to nie tylko nastawienie Piotra, a on był jeszcze przedtem, musiał być tak przygotowany przez to widzenie. Musiała być taka synchronizacja wydarzeń, że ci przyszli, to widzenie się skończyło, a Piotr słyszy ten głos, nic nie pytaj, idź z nimi, prawda? A my wiemy, kiedy on przyszedł do Jerozolimy, znowu między swoich mówi, jak ty mogłeś, będąc Żydem, wejść między takich nieobrzezanych, tak? A kiedy on wyjaśnił, to mówię, o chwał Bogu, nie? I tu chciałbym przez te przykłady wskazać na to, jak ważne jest to, abyśmy się trzymali Bożego Słowa. I apostoł Paweł właśnie tak pisze w liście do Koryntu, nic innego umieć, tylko Jezusa Chrystusa, onego ukrzyżowanego. I dlatego ja chciałbym każdego przestrzec. Każdy z nas może mieć jakąś taką świątynkę czy kapliczkę, jak mówi się u nas na Śląsku Cieszyńskim, te kapliczki to są dla niego, u nas się to tak elegancko nazywa hobby nieraz. Ale ci hobbyści to są rzeczy na pozór niewinne. Jeden brat, który niedawno odszedł już w wysokim wieku do Pana, to on jak się nawrócił, on już miał wtedy ponad 40 lat, to miał takie niewinne hobby. On sobie wyszedł i te gołębie miał na dachu i one przylatywały i tak dalej. I mówi, te gołębie to było coś tak dla niego ważnego, że on no, musiał odłożyć, bo one tam przylecą, one tam gruchały, jak go widziały, nie? Gołębie, no można by powiedzieć drobiazg. Dla nas, dla jednego jest to samochód, dla drugiego telewizor, czy te najróżniejsze urządzenia techno, albo podróże zagraniczne. Może to nie być nic złego, ale to jest coś, co nam na początku to oddala ten ołtarz. No tam się będę pytać Pana, ale tak trochę na boku, w centrum uwagi jest coś innego. To jest takie niebezpieczeństwo dzisiejszego świata. I drugie niebezpieczeństwo, ten problem, na który ja założyłem. Często zwracam uwagę, że my mamy te kontakty, komunikujemy się, różne zjazdy, młodzież jeździ do różnych zborów, tamto zobaczył i my z bólem, to nie chcemy oskarżyć tego brata, no ale z jednej strony trzeba by prawdę powiedzieć, że to nie jest Boże, że to nie jest zgodne z Bożym Słowem, ale to było z Boże Bożym, to było wśród dzieci Bożych. My musimy patrzeć i rzeczywiście patrzeć na to, tak jak apostoł Paweł to pisze. I tutaj to czytam drugi rozdział teraz tego pierwszego listu. A ja gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy, ale w mądrości, albo mądrości opowiadając wam świadectwo Boże, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was słabości, w bojaźni, w strachu wielkim. A mowa moja i kazania moje nie były w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś głosi Słowo Boże, to ci, którzy słuchają, mają rozeznanie, czy to jest głoszone w mocy, czy to jest jakiś elokwentny erudyta, który pięknie mówi. I można od razu zauważyć tą ocenę. My wiemy, kiedy Pan Jezus na górze błogosławieństw przemawiał, to my czytamy w 7 rozdziale, na koniec tego rozdziału, tu jest napisane: i stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką Jego, albowiem je uczył jako moc mający, a nie jak nauczony, jak nauczyni w piśmie. Co to nam ma do powiedzenia? Każdy chłopak żydowski od 6 roku życia musiał chodzić na nauczanie i w każdej miejscowości była synagoga, gdzie było to nauczanie obowiązkowe i wszyscy uczyli się tego na pamięć, bo bardzo mało było tych, którzy pisali, mogli pisać czy czytać. Oni się tego uczyli na pamięć i oni się tego uczyli, dawali te jakby cenzurki, ale zauważyli różnicę między tym, co ci nauczyciele uczyli, i zauważyli różnicę między tym, co mówił Pan Jezus. I oni wszyscy zauważyli, że uczył jako moc mający. I właśnie apostoł Paweł mówi o tym, żeby nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy, ale żeby to było przekazane w mocy. A ta moc przemienia. To przemienia nasze, moje i twoje życie. Ale my się musimy temu poddać. I apostoł Paweł, on tak bardzo wyraźnie tu mówi, że ja przyszedłem do was słabości. I on mówi o swojej słabości. I on mówi o sobie jako o ubogim w duchu. Kiedy Pan Jezus zaczął głosić na górze błogosławień, to mówi na pierwszym miejscu: błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu. Chciałbym powiedzieć, każdy człowiek, który rodzi się, który otrzymuje Ducha Bożego, tak jak to jest zapisane w księdze Ezechiela, proroka, to każdy człowiek otrzymuje zadatek Ducha Bożego, Ducha Świętego. I on teraz zaczyna ten duch pracować w naszych sercach. I jeśli teraz ten mój duch jest coraz mniejszy, to wtedy ten Duch Boży może działać. I taki wielki mąż Boży, jakim był Jan Chrzciciel, on mówi, kiedy dowiedzieli się uczniowie Jana Chrzciciela, że Pan Jezus też chrzci, tam jest napisane, że oni przyszli do Niego i mówią: ten Jezus tam chrzci, a Ty jesteś do tego powołany. A on mówi: nie, ale on mówi tak o sobie, on musi rósć, a mnie musi ubywać. On wskazuje na tą przemianę, na ten proces uświęcenia, w którym my żyjemy, któremu jesteśmy temu procesowi poddani. Początek jest, kiedy to, co jest zapisane, duch nowy, ducha nowego dam do wnętrzności waszych, kiedy on zaczyna działać. I to właśnie spowodowane było u apostoła Pawła. On w tym momencie, jak spotkał się z Jezusem, to się zaczęła ta przemiana. Można by powiedzieć, że to postępowało bardzo prędko. U nas to całe życie jest, a jeszcze ciągle ta stara natura się odzywa. A tu o apostole Pawle czytamy, z jaką mocą on głosił, z jaką pokorą. Ale my wiemy, że on był, to pisze o tym w liście do Galatian, 3 lata na osobności. I on mógł powiedzieć to, co już przeczytałem, co jest w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntów, albowiem jam wziął od Pana. On wziął coś od Pana i on to przekazywał, ale on to przekazywał nie ze swojej mądrości, ale z tego tytułu, że to wziął od Pana. I dlatego ja chciałbym zwrócić jeszcze na jedno uwagę, że kiedy mówimy o krzyżu Golgoty, kiedy mówimy o tej ofierze poniesionej przez Pana Jezusa, to jest tak bardzo ważne, żebyśmy mówili, że On umarł za mnie, nie tylko za nas, ale za mnie. My bardzo często chcemy to uogólniać. Ja już mówiłem kiedyś tu, może ten przykład, jak ten brat, który był przy ścianie płaczu i zapytał się go jeden rabin, jeden Żyd, kto ukrzyżował Chrystusa, a on tak w pierwszej chwili, no gdyby powiedział Rzymianie, no to oni wykonali wyrok, ale wydali go Żydzi, tak? I kiedy on się zastanawiał i tak westchnął, Panie, ten brat mi mówi, ja nie chciałem dać takiej wymijającej odpowiedzi i gdybym powiedział, że Żydzi, to ja byłem sam wśród tych Żydów, którzy byli przy tej ścianie płaczu, bo tam ich się schodzi bardzo dużo. On tak westchnął, Panie, daj mi odpowiedź, a wtedy Pan potwierdził to, co on powiedział w jego życiu, to potwierdził, kto ukrzyżował Chrystusa. Ja moimi grzechami. Ten Żyd, kiedy to usłyszał, to córkę mu popłynęły łzy, szybko się odwrócił, odszedł. To było świadectwo. I chciałbym powiedzieć, że kiedy apostoł Paweł mówił te świadectwa, jak on prześladował zbór, on mówi o tym, że jest najmniejszy z apostołów, bo prześladował zbór, ale z łaski jestem od momentu, kiedy się spotkałem. I on pisze, że więcej pracował niż inni, ale znowu mówi, nie ja, ale łaska, która jest we mnie. Dlatego chciałbym tu już kończyć, ale chciałbym jeszcze raz tak, z takim apelem zwrócić się do każdego z nas, żebyśmy my, jak coś zobaczymy, nawet jeśli to jest w jakimś zborze, żebyśmy zawsze sprawdzili, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, żebyśmy czegoś, co oferuje ten świat, nie wprowadzali do naszego życia. Bo ten król sobie zażądał ten ołtarz, potem odstawił ten Boży ołtarz, mówił, no na początek jeszcze może czasami się będę pytał, a potem zamknął świątynię. To są takie etapy. I Pan Jezus, kiedy miał już być wzięty, to On co, przed czym przestrzega uczniów? Przed zwiedzeniami. Patrzcie, aby was kto nie zjadł. No trzeba trochę uatrakcyjnić to nasze nabożeństwo, prawda? Przyciągnąć ludzi. Ten zbór, o którym mówiłem, to kiedyś tam już te 5 dziewczyn, które tam pląsa, no dzisiaj już też są te kursy pląsania, to znaczy jak się to uczą w niektórych zborach. I chciałbym powiedzieć, że zrobili taki, no ja nie wiem, czy to spektakl, czy rewie, czy... W każdym razie w zborze 20 dziewczyn pląsało i to było rozreklamowane w całym mieście i była pełna sala. Normalnie to się nie zdarza, żeby była pełna sala. A potem była taka propozycja, jeśli ktoś chciałby w tym uczestniczyć, tych dziewczyn, że proszę bardzo, będziemy przyjmować. I zgłosiło się, wiecie ile? 60. Ale ani jedna z tych chyba 60 nie była, nie dożyła zbawienia. To byli, co przyszli, tak? Bo to, o, i na chwałę naszego Pana. Nie, my nie czytamy o tym, żeby apostoł Paweł w ten sposób głosił Ewangelię, żeby mu coś takiego towarzyszyło. Nie, ale co mu towarzyszyło? Moc Boża, której, na którą on był otwarty i on przekazywał to i to przynosiło owoce. My wiemy, że apostoł Paweł był w Koryncie 1,5 roku i kiedy on zaczął tą służbę w Koryncie, to on zaczął najpierw głosić Żydom, a Żydzi go nie przyjęli i my czytamy, że on strzepnął proch z swoich nóg i poszedł do pogan i głosił. I kiedy on tam głosił, jeśli chodzi o Korynt, to było straszne miasto, bo tam było i bogactwo, i zepsucie, wszystko tam było. A można powiedzieć jedno, że Pan stanął przy nim i powiedział, mów z bezpieczeństwem w tym mieście. I my wiemy, apostoł Paweł 1,5 roku głosił. A potem pod jego nieobecność różne sprawy tam się pojawiły w tym zborze, dlatego on pisał jeden list i pisał drugi list, ale on zwracał uwagę na to najistotniejsze, na to, co mamy darowane w Chrystusie. I on się, możemy powiedzieć, po ludzku poniżył, bo powiedział, ja w słabości, ja nie wszedłem w mądrości, ale wszedłem w mocy i my wiemy, że Pan się do tego przyznawał. I może tylko jeszcze raz na koniec powtórzę. Kontrolujmy teraz nasze serca, nasz stan. Kiedy będziemy sobie przypominać tą ofiarę, uczestnicząc w tym, czy nie ma jakiegoś takiego ołtarzyka, czegoś takiego w naszym życiu, co chciałbym powiedzieć, Panie, ja chcę się skończyć. Od teraz, od tej chwili ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. My wiemy, że potrzebujemy do zwycięskiego życia siły i mocy od naszego Pana. My sami z siebie nic nie wytworzymy. Żydzi chcieli przez zakon, przez przestrzeganie zakonu przybliżyć się do Boga, a my widzimy, że przy tym wszystkim oni jeszcze byli w stanie ukrzyżować Jezusa. I ten gorliwy Paweł, jeszcze wówczas jako Saul, on nienawidział tych, którzy uwielbili tego Jezusa ukrzyżowanego, którego głosili. Ale z tą chwilą, jak on całkowicie oddał się Jezusowi, jego myślenie zupełnie zmieniło kierunek. Dlatego w takich chwilach, kiedy mamy się uciszyć, Panie, czy jest coś, żebym ja mógł z czystym sercem i z takim postanowieniem, tylko Ty sam i ta Twoja ofiara, ona tylko, ta Twoja ofiara umożliwia, bo ona nas oczyszcza, a też i ochrani. Żebyśmy my nie wychodzili poza to, tak jak naród izraelski, kiedy przechodził ten anioł śmierci w Egipcie, no wszyscy ci, co byli za tymi drzwiami, które były pokryte, pokropione tą krwią baranka, ci zostali zachowani. I my jako dzieci Boże, odkupieni Jego krwią pod przykryciem tej świętej drogi krzyżu, zostaniemy zachowani i wśród tego dzisiejszego świata, w którym żyjemy. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.